Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Davida Szalaja zatytułowanej Czym jest człowiek? Przełożył Jędrzej Polak. Czyta Tomasz Sobczak. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Rozdział pierwszy. 17 lat i zakochałem się. 1. Berlin Hauptbahnhof. Właśnie tu przyjeżdżają pociągi z Polski, a ci dwaj młodzi Anglicy dopiero co przyjechali z Krakowa. Wyglądają strasznie. Ci dwaj nastolatkowie, wyczerpani gehenną jazdy pociągiem, wychudzeni i brudni po 10 dniach podróżowania z karnetem Interrail. Pierwszy z nich, Simon, patrzy apatycznie w pustkę. Jest przystojnym chłopcem o wystających kościach policzkowych i poważnej, pozbawionej wyrazu nerwowej twarzy. O 7 rano w zadymionym barze na dworcu panuje wrzawa, a on podsłuchuje z dezaprobatą dwóch mężczyzn siedzących przy sąsiednim stole. Jeden z nich jest pewnie Amerykaninem, a drugi, starszy, Niemcem, który mówi z uśmiechem. Straciliście tylko 400 tysięcy żołnierzy, a my 6 milionów! Amerykanin odpowiada, lecz jego słowa zagłusza hałas. Rosjanie stracili 12 milionów, my zabiliśmy 6. Simon zapala polskiego papierosa, dostrzega słowo Spiegelei na laminowanym jadłospisie. Banknoty leżą na stole, czekają, aż zabierze je kelner. Euro. Ładne, nowocześnie wyglądające pieniądze. Podoba mu się wykorzystany przez projektantów krój czcionek. Prosty, bez ozdób. W samym Leningradzie zginął milion. Milion! Na dworze mrzawka pada na szare okolice dworca. Doszło do sprzeczki z kelnerem o to, czy można wypić dwie kawy w jednej kafe Kenshin. Nie można. Musieli podzielić się jedną. Simon i jego kolega, który stoi teraz przy automacie telefonicznym, ich komórki tu nie działają, ukryty do połowy pod zżółkłym plastikowym daszkiem, próbując dodzwonić się do Ottona. Kelner w poplamionej czerwonej kamizelce zachowuje się wobec nich bezczelnie, pomyślał Simon. Jest służalczy wobec innych. Simon wodzi za nim znużonym wzrokiem, gdy chodzi po sali w dymie i hałasie. Wobec mężczyzn w garniturach z gazetami, jak choćby ten, który podnosi nagle głowę ze sztywnym uśmieszkiem i patrzy na zegarek, gdy kelner opróżnia tacę. Głośniki wypluwają komunikaty o pociągach. Przenikliwy głos dobiegający skądś z zewnątrz, gdzie po dworcu hula wiatr. Ten głos jest jak kran z dźwiękiem. Odkręca się i zakręca. Simon zna już wpadającą w ucho melodyjkę poprzedzającą każde odkręcenie kranu. Z głosem i jego echem. Gdy wpadająca w ucho melodyjka rozbrzmiewa, staje się przedłużeniem jego wyczerpania, jakby grała w nim samym i była czymś subiektywnym. Kelner dosłownie gnie się w ukłonie przed mężczyzną w garniturze. Życie na stacji toczy się i wiruje jak brudny potok. Ludzie. Ludzie pędzą przez stację jak brudny potok. I znów to pytanie. Co ja tutaj robię? Ferdynand odwiesza słuchawkę telefonu. Usiłują porozumieć się z Ottonem od wielu dni. Ferdynand poznał go w Londynie przed kilkoma tygodniami. To młody Niemiec, który powiedział, pewnie po pijaku, pewnie nie spodziewając się, że to kiedykolwiek nastąpi, że Ferdynand może się u niego zatrzymać, jeśli kiedyś przyjedzie do Berlina. Wraca do stołu z nosem na kwintę. Nie odbiera, mówi. Simon pali i nie odpowiada. W głębi duszy ma nadzieję, że Otto nigdy nie odbierze telefonu. Simon nigdy nie był za tym, żeby zatrzymać się u Ottona. Nie spotkał go w Londynie, ale to, co o nim słyszał, nie bardzo mu się spodobało. Pyta. Więc co robimy? Nie wiem, odpowiada Ferdynand. Pojedziemy do jego mieszkania? Ferdynand zna adres Ottona. Otto spodziewa się ich w kwietniu. Tyle ustalili jeszcze w Londynie, wstępnie, komunikując się na Facebooku. Jadą dwa przystanki S-Bahnem i długo szukają adresu, a gdy w końcu go odnajdują, niespodziewanie przy krótkiej, zaśmieconej bocznej uliczce, nikogo pod nim nie zastają, oprócz policjanta w zielonym mundurze. Stoi na półpiętrze, niżej, przed zakrętem prowadzących do mieszkania schodów, w mętnej poświacie z okna. Nie mają pojęcia, dlaczego na półpiętrze stoi policjant. Czy Otto został zamordowany? Zastanawiają się. Tak, wita ich mężczyzna. Jego ton jasno wskazuje, że nikt nie został zamordowany. Mówią mu, że szukają Ottona, a policjant, który niewątpliwie go zna, mówi, że go nie ma. Nikogo tam nie ma, dodaje. Czekają. Czekają ponad godzinę. Ferdynand wyprawia się kilka razy do automatu na ulicy, żeby zadzwonić do ludzi, którzy mogą wiedzieć, gdzie jest Otto. Simon siedzi wtedy na wyłożonej kafelkami posadzce dużej klatki schodowej na dole i usiłuje brnąć dalej przez ambasadorów w nastroszonym oślimi uszami wydaniu Penguin Classics, które mieszka w bocznej zapinanej kieszeni plecaka. Odnajduje zmęczonym wzrokiem słowa. Niech pan żyje pełnią życia, to błąd żyć inaczej. Mniejsza o to, co pan właściwie robi, byle pan żył własnym życiem. Kto tego nigdy nie miał, ten nie miał nic. Teraz jestem za stary, w każdym razie za stary na to, co tutaj dopiero zobaczyłem. Co stracone, to przepadło. Niech się pan co do tego nigdy nie łudzi. A jednak mamy jakieś złudzenie wolności. Nie stań się do mnie podobny, nie wyzbywaj się tego złudzenia. Bo ja we właściwym czasie byłem za głupi, czy może zbyt inteligentny. Sam dobrze nie wiem, żeby się łudzić. Oczywiście moje dzisiejsze słowa to reakcja na popełniony błąd, a w reakcji zawsze może być trochę przesady. Nie zmienia to faktu, że teraz jest pana godzina. Niech pan robi, co chce, byle pan nie popełnił mojego błędu, bo to był błąd. Niech pan żyje. Wyjmuje pióro z tej samej kieszeni, w której była książka, i rysuje długą pionową linię przy tym ustępie. Obok pionowej linii na marginesie pisze: główny motyw. Wraca z ulicy Ferdynand, mokry od siąpiącego radośnie deszczu. Co robimy? Pyta. Znów S-Bahn. Deszcz ustał. Z okien kolejki widzą różne rzeczy. Pamiątkowy fragment muru, pokryty psychodelicznym graffiti. Nie znają tamtego świata. Są za młodzi. Na pustym pasie ziemi świeci słońce. Prześwituje przez szczelinę między domami, którą biegł mur. Dotyka zmrużonych oczu Simona przez okno kolejki S-Bahn i koronkę zanieczyszczeń na szybie. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Kolejka stukocze na łączach szyn. Co ja? Pociąg zwalnia. Tu robię. Na otwartej na przestrzał stacji Warschauerstrasse. Wietrzne perony. Wokół ziemia jałowa. Ziemia jałowa. Najokrutniejszy miesiąc, kwiecień. Są zakochani w Eliocie i jego melodyjnym pesymizmie. Podziwiają Joyce'a. Chcą być tacy jak on, tak pomnikowi. To pisarze, dzięki którym się zaprzyjaźnili. I tragedie Szekspira, i L'Étranger, i los Władimira i Estragona, który biorą za swój. Czekając na Ottona. Warschauerstrasse. Pociągi suną pośród chutliwych chwastów. Przelotne wiosenne deszcze sieką łuszczące się billboardy. Po wiaduktach rozlewa się szum niewidzialnego ulicznego ruchu. Na Kreuzbergu siadają wymęczeni do lunchu. Kreuzberg ich rozczarowuje. Miał być hipsterską dzielnicą, kwartałem alternatyw. Szczególnie rozczarowany jest Ferdynand. Simon przeżuwa jedzenie kształtnymi ustami. Nie spodziewał się niczego po Kreuzbergu. Kreuzberg go nie interesuje i uznaje, choć tego nie mówi, że przyjaciel jest naiwny, przypuszczając, że znajdzie tu coś interesującego. Jedząc, dyskutują o tym, że tutaj wszystko jest znacznie droższe niż w Polsce. Zaliczyli Warszawę, Kraków i Auschwitz. Ale wyższe ceny są ich zdaniem usprawiedliwione nadzwyczajną jakością wszystkiego w Berlinie. Na przykład jedzenia. Jedzą łapczywie. Jakimś cudem zaczynają rozmawiać o kolegach ze szkoły. Są w ostatniej klasie. Latem zdają maturę. Liczą, że jesienią zaczną studia na Oksfordzie. Właśnie z tego powodu Simon brnie posępnie przez dzieła Henry'ego Jamesa, szuka materiałów dotyczących motywów międzynarodowych. Rozmawiają więc o różnych ludziach, przeważnie o tym, jakie z tych ludzi cipy. I wtedy Ferdynand wspomina o Karen Fielding. Rzucają to nazwisko niczym jakiś zwykły przedmiot. Nie ma pojęcia, że przyjaciel często marzy we śnie o Karen Fielding, a w tych sennych marzeniach mogą ze sobą rozmawiać. Mogą wymieniać spojrzenia, albo mogą muskać się dłońmi, gdy zaś z nich się budzi. Ciągle czuje jej dotyk i w jednej chwili ogarnia go przeogromna radość. Zapisuje te marzenia w pamiętniku. bardzo sumiennie, a po nich całe strony na temat tego, co mogą one oznaczać wobec natury snu. Na jawie Simon prawie nie rozmawiał z Karen Fielding, która nie zna jego uczuć, chyba że zauważyła, jak wodzi za nią wzrokiem, gdy przemierza stacą jadalnię albo wraca z boiska do lacrosse w ubłoconym stroju sportowym. W zasadzie wie o niej tylko tyle, że mieszka z rodziną w Didcot. Usłyszał przypadkowo, jak komuś o tym mówiła. I od tamtej pory nazwa Didcot nabrała w jego głowie wyjątkowego, tajemniczego i niosącego nadzieję znaczenia. Nazwa ta, podobnie jak jej nazwisko, jest nazbyt znacząca, aby dało się ją zapisać. Ale któregoś wieczoru, w młodzieżowym hostelu w Warszawie, gdy Ferdynand brał prysznic, napisał coś, od czego szybciej załomotało mu serce. Nie ma sensu przemierzać Europy, gdy jedynym miejscem, w którym chciałbym teraz być, jest skromne, podmiejskie, angielskie. Pióro zadrżało, a potem udało się. Napisał tę nazwę. Didcot. Jej nazwisko, jeszcze bardziej znaczące, nigdy nie śmiało spłynąć spod stalówki. Teraz, gdy wypowiada je Ferdynand, Simon kiwa głową i dosypuje cukru do kawy. Marzy, żeby o niej rozmawiać. Nie chce niczego więcej ponad popołudnie poświęcone na rozmowę o niej. Wsłuchiwanie się w powtarzane raz po raz imię i nazwisko. Cztery sylaby, w których, jak mu się zdaje, zawiera się wszystko, dlaczego warto żyć na tym świecie. Ale zamiast takiej rozmowy zaczyna, nie po raz pierwszy zresztą, narzekać na niemożność osiągnięcia jakiejkolwiek satysfakcji jako turysta. Ferdynand opuszcza wzrok i mieszając kawę słucha przyjaciela perorującego niepohamowanie na ten temat. Co usiłuje osiągnąć turysta? Obejrzeć wszystko? Poznać lepiej życie? Życie jest wszędzie, nie trzeba włóczyć się po Europie, żeby je dostrzec. Jedynym miejscem, w którym chciałbym teraz być. Ferdynand przestaje udawać, że słucha i zaczyna pisać pocztówkę. Obrazek. Katedra w Krakowie, czarna i wyszczerbiona. Pocztówka jest przeznaczona dla dziewczyny w Anglii. Ferdynand prowadzi z nią jakiś nieokreślony flirt. Czasami wydaje mu się, że ją lubi, ale tak czy inaczej uważa, że powinna pozostać w grze. Uśmiecha się i pociera mocny, zarośnięty podbródek, pisząc. Obaj zapuszczamy brody, co brzmi kojąco męsko. Wreszcie czyta na głos to, co napisał, szukając aprobaty przyjaciela. Potem wstaje i rozgląda się za kiblem. Nie ma go przez jakiś czas, a Simon, siedząc w zalanej słońcem restauracji, przygląda się smuszce dymu unoszącej się z ognika papierosa. To najpewniej zmęczenie sprawia, że chce mu się płakać. Co ja tutaj robię? Poczucie osamotnienia jest ogromne jak burzowy front. Po 10 dniach podróży przyjaciel Ferdynand wydaje mu się przeważnie irytujący. Zmusił się do uśmiechu, gdy Ferdynand przeczytał mu treść pocztówki i pokazał rysuneczek brodacza wykonany zielonym atramentem. A zanim schował plecak w szafce na dworcu, cały spryskał się dżupem. Ostentacyjnie podniósł podkoszulek i psikał dezodorantem, żeby cały świat widział kępki włosów porastających mu pierś. W tamtej chwili, a przecież jest z przyjacielem. Ogromny jak front burzowy jest poczucie osamotnienia, które go ogarnia. Gdy przygląda się smuszce dymu unoszącej się z ognika papierosa w zalanej słońcem restauracji. Wieczorem znów pojawiają się pod adresem Ottona i zastają w mieszkaniu jego siostrę z dwoma znajomymi w skórach. Pierwszy jest niski i ma kolczyki na twarzy. To Lutz, a drugi, znacznie wyższy, z wąsami jak mors, to Willy. Siostra Ottona nie ma pojęcia, kim są Simon i Ferdynand, a gdy jej to wyjaśniają, proponuje, żeby się rozgościli i zaczekali na Ottona, który w końcu kiedyś przyjdzie. Ona właśnie wychodzi ze znajomymi. Ferdynand i Simon zostają sami i się rozgaszczają. Mieszkanie jest zaskakująco duże, a wędrując po nim pozwalają sobie na to i owo, nalewają sobie whisky, prawdopodobnie drogiej, otwierają szuflady. W jednej z nich Simon znajduje dziwną talię kart. To pewnie karty do tarota, myśli. Nieśpiesznie odwraca pierwszą z wizerunkiem dłoni trzymającej jakąś buławę. As der Stäbe, głosi napis. As buław? To bez wątpienia symbol falliczny, niezbyt subtelny. Nieważne, bzdury, zamyka szufladę. Jest około 2 nad ranem, gdy wpada Otto i zastaje ich w śpiworach na podłodze salonu. Zapala światło i wrzeszczy. Potem zauważa Ferdynanda, który właśnie podniósł głowę i mrużąc oczy zwraca się do niego. Kurwa, człowieku, przyszedłeś! Otto! Kurwa! Mam nadzieję, że nie masz nam za złe, zaczyna Ferdynand. O czym ty, kurwa, mówisz? Wrzeszczy na niego Otto. Mam nadzieję, że nie masz nam za złe, że tu jesteśmy. Myślisz, że mam za złe? Ryczy Otto. Nie wiem. Czekałem na was. Za plecami Ottona stoi ktoś jeszcze. Wygląda zza jego ramienia. Słuchaj, usiłowaliśmy się do ciebie dodzwonić.
Ja?
Nie było cię w domu.
Nie było mnie w domu,
wyjaśnia Otto podniesionym głosem. I nie odbierałeś komórki.
Zgubiłem ją.
Aha. Ta, zgubiłem. Mówi nagle Otto cicho i posępnie.
Zgubiłem.
Siada na sofie i zaczyna robić skręta, co irytuje Simona, który łudził się, że Otto zgasi światło i wyjdzie. Otto ma na głowie idiotyczny kapelusik, a rękawy kurtki nie sięgają mu do nadgarstków. Skręcając jointa, porusza jabłkiem Adama. Okazuje się, że wraz ze znajomym pracuje jako barman na jakimś evencie pod Berlinem. Skręca dalej, a Ferdynand dziękuje mu raz po raz, że pozwolił im zostać. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy, mówi siadając w śpiworze.
W porzo, kurwa, zapomnij o tym,
odpowiada Otto z wielkopańską obojętnością, siedząc w kapelusiku na sofie.
A co z tym policjantem?
Pyta Ferdynand. Otto chyba nie usłyszał pytania.
Z czym?
Z policjantem, no wiesz. Ferdynand pokazuje palcem jointa powstającego na kolanach Otto.
Pierdolić go, człowieku.
Zbywa go Otto i po chwili dodaje.
On ma to w dupie.
Ale co on tu w ogóle robi?
To mój ojciec,
odpowiada Otto.
I chuj.
Twój ojciec?
Ta, mam przejebane.
Kończy skręcanie blanta, nanosi nań ślinę opuszką małego palca i mówi.
Pracuję dla rządu, wiesz.
Dla rządu? Pyta podejrzliwie Simon, odzywając się po raz pierwszy. Otto nie zwraca na niego uwagi i zapala skręta. Simon z miejsca go znielubił i wolałby, żeby Ferdynand już mu nie dziękował. Prawie się nie odzywa, a gdy wypalili pierwszego blanta i Otto zachęca go, żeby skręcił drugiego, bez słowa odbiera od niego towar. Otto powtarza mu, żeby dołożył więcej gówna. Wymieniają się z Ferdynandem histerycznymi obserwacjami na temat ludzi, których znają w Londynie. Później Otto nalega, żeby Simon skręcił jeszcze jednego jointa i znów każe mu dodać więcej gówna. Są już nieźle zjarani. Ktoś włączył telewizor i znalazł jakąś pornografię. Takie kobiety, jak się wydaje, na polu pszenicy. Simon tego nie ogląda. Pozostali się śmieją. Znajomy Ottona zauważa nagle Simon, wyszedł. Nie pamięta, kiedy to się stało. Ma męczące wrażenie, że wyobraził sobie tego znajomego i nikogo tu naprawdę nie było. Pozostali znów śmieją się z kobiet na polu pszenicy. Otto jak oczarowany, z błyszczącymi oczyma, wywalonym do połowy językiem, wpatruje się z przejęciem w ekran. Simon czuje się bardzo niepewnie. Wstaje bez słowa, idzie poszukać łazienki. W środku, zapominając gdzie jest, poświęca dużo czasu na wpatrywanie się w butelki szamponu i nakręcaną plastikową żabkę na wyłożonej kafelkami krawędzi wanny. Stoi przez długi czas i przygląda się wszystkiemu. Wpatruje się w nakręcaną plastikową żabkę, jej niewinną zieloną buzię. Szum wyciągu coraz bardziej przypomina łkanie. Gdy po jakichś 20 minutach znów siada na podłodze w salonie, Otto go pyta.
Ile zostało tego gówna?
Już nic, odpowiada Simon. Salon, cały w beżach i kremach orientalnych motywach, wydaje mu się obcy, jakby widział go po raz pierwszy.
Skończyłeś to gówno?
Ferdynand wbrew sobie zaczyna chichotać, a potem powtarza.
Przepraszam, przepraszam. Skończyłeś to gówno?
Ponownie pyta Otto z takim samym niedowierzaniem. Ferdynand chichocze i mówi, że jest mu przykro.
Tak,
odpowiada Simon. Wypalił także dziurę w jasnym, lśniącym dywanie, ale postanawia nie mówić o tym teraz.
Kurwa,
mówi Otto, a potem jakby usłyszał żart.
Naprawdę skończyłeś? Naprawdę? Tak mi przykro, powtarza Ferdynand ze zbolałą nagle miną. Otto wzdycha. Okej, rzuca, ale jeszcze nie pogodził się z tą myślą. Kurwa, klnie po kilku sekundach. Skończyłeś to gówno.
Simon wsuwa się powoli do śpiwora i odwraca od nich. Gdy zasypia, nadal rozmawiają. Następnego dnia jadą z Ferdynandem do Poczdamu. Jedyne miejsce, które Simon chce obejrzeć podczas pobytu w Niemczech, to Pałac Sanssouci. Z dworca w Poczdamie do ozdobnej, pomalowanej na zielono bramy. Alejka z niskimi drzewkami i pałac na szczycie usypanego tarasowo wzgórza. U jego stóp bije wysoko fontanna. W parku stoją białe kamienne posągi. Mężczyźni molestujący kobiety, walczący ze sobą albo marszczący dostojnie czoło na widok czegoś w oddali, a każdy z nich uchwycony w jakiejś niedzisiejszej gorączkowej pozie, skamieniały pośród milczących żywopłotów albo nad powierzchnią ozdobnego stawu. Simon wędruje po parku krajobrazowym, długich, prostych, obsadzonych drzewami alejkach, obok fontan, przy których alejki się zbiegają i fasad, przy których się kończą, jak w uniesieniu. Trafiają do miejsca, w którym można napić się herbaty. Siadają na żeliwnych ogrodowych krzesłach i rozmawiają o tym, że całe to pałacowe założenie, podobnie jak muzyka Jana Sebastiana Bacha, wyraża przyrodzony porządek ludzkiego umysłu. Ferdynand, jedząc torcik, skarży się na trądzikową wysypkę na plecach, która plami mu koszulę. Simon ma podobny problem, ale nie wspomina o tym. Jest wymagający wobec siebie i między innymi z tej przyczyny nie obnaża się przed przyjacielem. Odkłada ambasadorów i opowiada Ferdynandowi o Fryderyku Wilhelmie, ojcu Fryderyka Wielkiego, który miał obsesję na punkcie swoich gwardzistów. Musieli być bardzo wysocy i nienagannie umundurowani, a gdy Fryderyk Wilhelm nie domagał, uwielbiał odbierać ich parady. Ferdynand wybucha śmiechem. To paradne, mówi zgarniając palcem resztki kremu z talerzyka. Zadowolony z siebie Simon kończy herbatę i podnosi książkę. Jest późne popołudnie, trudno było tu trafić. Cienie posągów kładą się na równiutkich trawnikach. Co robimy wieczorem? Pyta Ferdynand. Simon, nie podnosząc głowy znad książki, wzrusza lekko ramionami. Siostra Ottona, która pojawiła się w mieszkaniu, gdy wstali, zaproponowała, żeby spędzili z nią i jej znajomymi, Lucem i Willim, wieczór na mieście. Pytanie Ferdynanda nawiązuje do tej propozycji. Simon znów okazuje wystudiowaną obojętność. Ale perspektywa spędzenia wieczoru z siostrą Ottona i jej znajomymi napawa go czymś na kształt strachu, czymś w rodzaju przelotnej paniki. To cipy, nie? Bąka, nie podnosząc głowy znad książki. Tego dnia sporo czasu wyśmiewali się z Luca Williego, ich skór, ich kolczyków, piskliwego chichotu Luca, posępnego wąsa Williego. Ale chyba są w porządku, mówi żałośnie Ferdynand. Od 10 dni przebywa wyłącznie w towarzystwie Simona. A siostra Ottona jest miła. Doprawdy? A nie? Jest okej, wyrokuje Simon, przekładając stronę. Chyba. Tak czy inaczej, nie mamy nic innego do roboty, prawda? Pyta Ferdynand z niepewnym uśmiechem. Nie wiem. To znaczy, wiesz, możemy iść z nimi na drinka, dopowiada. Nie mogą być aż tacy źli. Która godzina? Pora wracać. Naprawdę? Simon odwraca głowę ku wypełniającemu się cieniami ogrodowi. Podoba mi się tutaj. Ostatecznie spędzają część wieczoru z siostrą Ottona oraz Lucem i Willim. Simon postanowił twardo, że nie będzie się dobrze bawić. Siedzi z posępną miną, gdy inni rozmawiają, a Ferdynand musi się za niego wstydzić. Za tę wyobcowaną, nieszczęśliwą postać sączącą domowe wino. Siedzą w jakimś pseudohipisowskim lokalu na Kreuzbergu, na dworze, pod drzewami, których kwiaty lekko pachną spermą.
Co jest z twoim kolegą?
Zwraca się Lutz do Ferdynanda, pochylając się i podzwaniając kolczykami, żeby zadać pytanie szeptem.
Wszystko z nim okej?
Lutz ma piaskowe włosy i jest brzydki.
Nie wiem,
odpowiada Ferdynand na tyle głośno, żeby Simon usłyszał, choć udaje, że nie słyszy.
Zawsze taki jest.
To jest wam wesoło w podróży. Ferdynand wybucha śmiechem.
Jest nieśmiały, nie?
Pyta Lutz.
Może.
Na pewno nic mu nie jest?
Oczywiście, że nie,
odpowiada Ferdynand. Jest bardzo inteligentny.
Jasne.
I czasem bardzo zabawny.
Ja? Naprawdę.
Trudno to sobie wyobrazić, stwierdza Lutz. Jego kolega Willy jest niemal tak małomówny jak Simon i tylko uśmiecha się od czasu do czasu, więc większa część wieczoru należy do Ferdynanda, Lutza i siostry Ottona. Rozmawiają, co nieuniknione, o miejscach, które Simon i Ferdynand już odwiedzili, o tym, co tam robili, o atrakcjach turystycznych, które widzieli, głównie kościelnych. To oburza Lutza. Na takie gówniane wycieczki możecie jeździć na emeryturze, wścieka się. A nie teraz. Co robicie w kościołach? To dla rencistów. Ile macie lat, ludzie? Pyta. Mówią mu, że 17. Ciągle jesteście młodzi, odpowiada Lutz empatycznie, choć sam ma nie więcej niż 27 lat. Bawcie się, okej? Okej? 2. Bawcie się. Nocny pociąg do Pragi. Ani jednego wolnego miejsca, więc spędzają noc leżąc na podłodze przed toaletą, gdzie często ktoś ich kopie. Wstają o świcie i rozglądają się za czymś do jedzenia. Za oknami w cudownym porannym świetle mknie pofalowany krajobraz, sosnowe lasy otulone gęstą mgłą. Simon wciąż zastanawia się nad snem, który miał w czasie drzemki na podłodze. Było to coś związanego z czymś pod jeziorem, coś, co należało do niego. A potem rozmawiał z kimś ze szkoły, rozmawiał o Karen Fielding. Osoba, z którą rozmawiał, użyła dziwnego słowa, które prawdopodobnie nawet nie istnieje. A potem mijał Karen Fielding w wąskich drzwiach i opuścił wzrok, a gdy podniósł głowę, uśmiechnęła się do niego i obudził się przepełniony przez chwilę nie dającą się opisać radością. — Wyglądasz nadzwyczaj chujowo, gościu! — orzekł Ferdynand, siadając naprzeciw Simona przy stole w wagonie restauracyjnym. — Naprawdę? To znaczy nic ci nie jest? Nie wyglądasz zdrowo. Ferdynand stara się oczywiście, myśli Simon. Wszystko naprawić, bo pokłócili się poprzedniego dnia co do planów podróży. Simon chciał pojechać do Pragi pierwszym pociągiem. Ferdynand nie chciał. Miał w planach skorzystać z oferty Ottona, który zamierzał pokazać im nocne życie w Berlinie. Simon jak zwykle milcząco nalegał, żeby postawić na swoim, a potem się okazało, że chce jeszcze zatrzymać się w Lipsku, żeby odwiedzić grób Bacha. Ferdynand miał wrażenie, że przyjaciel zmusił go podstępem do przystanku w Lipsku, a pobyt tam okazał się fatalny. 10 godzin na dworcu i brudnych od dieslowskich spalin po bliskich ulicach. Następny pociąg do Pragi odjeżdżał dopiero w środku nocy, a wszystko po to, żeby spędzić kilka minut w lodowatym Thomas Kirsche, określonym przez samego Simona jako sam w sobie mało imponujący. W końcu około północy usiedli, nie odzywając się już do siebie na peronie, żeby czekać na pociąg. Jacyś młodzi niemieccy chrześcijanie śpiewali piosenki takie jak Let It Be czy Blowing in the Wind, a deszcz padał na latarnie i ciemne tory. Simon udaje, że nie zauważył konfliktu, nie mówiąc już o porannych wysiłkach przyjaciela, żeby go załagodzić. Wygląda przez okno, a niskie jeszcze słońce oświetla jego regularny profil. Po tej okropnej nocy drżą mu lekko dłonie. Będziemy w Pradze za jakąś godzinę, oznajmia Ferdynand. Ta? Skądś nie wiadomo skąd w głowie Simona pojawia się pewien obraz. Obraz ludzkiego życia jako baniek unoszących się w wodzie. Bańki unoszą się ławicami i kłębami, stykają się i mieszają ze sobą, ale każda zachowuje indywidualność w tej podróży ku górze, z głębin ku światłu. Dopiero na powierzchni wody zatracają odrębność. W wodzie istniały fizycznie odrębnie, na powietrzu stają się częścią powietrza, częścią nieskończonej całości, nie dającą się oddzielić od niczego innego. Tak, myśli, mrużąc załzawione oczy przed mglistym słońcem, tak właśnie jest. Życie i śmierć. Gdzie powinniśmy, twoim zdaniem, się zatrzymać? Pyta Ferdynand. Nie wiem. W schronisku? Okej, mówi Simon, nadal wpatrując się w krajobraz, w unoszącą się mgłę. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Gdy pociąg zbliża się do dworca, na peronie na jego przyjazd czekają gotowi na wszystko mężczyźni. Ich zadarte głowy przesuwają się jedna za drugą za oknami, a pociąg hamuje. Angielscy nastolatkowie schodzący po stromych stalowych schodkach stają się powodem jakichś niesnasek. Ale po kilku minutach siedzą już w starszej od nich Skodzie, której silnik bzyczy jak osa, emitując przy tym gęste kłęby niebieskawych spalin. Ich słodkawy zapach uderza do głowy, podobnie jak zapach kwitnących drzew. Ich kierowca zna tylko swój ojczysty język i kilka słów po niemiecku. Zimmerfrei, Zimmerfrei! Powtarzał na dworcu, przejmując ich plecaki i pędząc z nimi na parking. Jadą przez mniej więcej 20 minut, głównie pod górę, a przez to bardzo, bardzo wolno i wjeżdżają na wiosennie zielone przedmieście z dziurami w asfalcie i wyblakłymi domostwami na malutkich działkach, by zatrzymać się wreszcie przed jednopiętrowym domem, przed którym rośnie drzewo, a biegnąca pod nim ścieżka jest zawalona i oblepiona opadłymi płatkami. Ich kierowca mieszka tu wraz z żoną, która mówi trochę po angielsku. Gdy wyłaniają się ze Skody, wita ich śpiew ptaków oraz żona kierowcy, która z entuzjazmem, a nawet z pewną niecierpliwością, otwiera piszczącą furtkę. Ma około 40 lat i wygląda tak, jakby dopiero wstała z łóżka. Ma rozpuszczone i nieuczesane włosy barwy pozłacanego beżu, a na sobie żółty szlafrok frotte i błękitne plastikowe klapki. Nadeszła w niebieskich klapkach po zasłanym kwiatkami chodniczku przez przeszyty słońcem cień, nakrapiający światłem jej gładką, uśmiechniętą twarz i składa na policzkach młodych gości po dwa pocałunki. Zaprasza ich pośpiesznie do środka i prowadzi do gościnnego pokoju z jednym łóżkiem, brudnym, piankowym materacem na podłodze oraz pełnym liści oknem. Uśmiecha się do nich, gdy rozglądają się po wnętrzu zmęczonym wzrokiem. Okej? Pyta. Mówi, żeby zostawili rzeczy i zjedli z nią śniadanie, więc idą za nią jakimś przejściem z automatyczną pralką, mijają ohydną łazienkę i wchodzą do kuchni. Zmierzając za gospodynią i przyjacielem na śniadanie, Simon wciąż myśli o śnie z pociągu. Sen wydaje się bardziej rzeczywisty niż miejsce, w którym się znalazł, bardziej niż pralka, którą właśnie minął i bardziej niż słoneczna kuchnia, w której każą mu usiąść. Jedynym miejscem, w którym chciałbym teraz być. Ona też coś teraz robi. Dokładnie w tej chwili robi coś, a Simon siada przy małym kwadratowym stoliku w słonecznej kuchni. Uśmiech, którym go obdarzyła we śnie, wydaje się bardziej rzeczywisty od tej kobiety, która wyjmuje teraz jakieś rzeczy z lodówki, tłumacząc im przy tym, dlaczego postąpili słusznie, decydując się na pobyt u niej. Uśmiech, którym obdarzyła go we śnie. Niewykluczone, że dopowiedział sobie ten uśmiech, bo jej twarz nie była wcale uśmiechnięta. W gruncie rzeczy miała poważną minę. Blada, okolona ciemnymi włosami, twarz o poważnej minie. Ale te błękitne, jak u lalki, oczy przepełniała czułość. A on domyślił się, że chce się do niego uśmiechnąć. A potem się obudził w pierwszym świetle dnia wypełniającym wnętrze pociągu, stukającego gorączkowo na szynach. Mówi, że nie chodzi jej o pieniądze i nie z powodu pieniędzy udziela podróżnym gościny. Po prostu lubi ludzi, stwierdza, i chce im pomagać, więc zrobi wszystko, żeby im pomóc. Pomogę wam, obiecuje. Dom, przyznaje, nie stoi w centrum miasta, ale zarzeka się, że łatwo się tam dostać. Pokaże im jak, a podczas posiłku rozkłada mapę na kuchennym stole i wodzi palcem do jakiejś stacji metra, choć wyznaczona przez nią trasa znajduje się akurat w zgięciu mapy, gdzie papier jest wytarty, a ulice nieczytelne. Piją śliwowice z małych kieliszków w kształcie żołędzi, a powietrze jest szare i żrące od papierosowego dymu. Gospodyni, która pochyla się teraz nad podniszczoną wielką płachtą mapy Pragi z dzielnicami zaznaczonymi różnymi kolorami, ma nieco niedbale rozchylony szlafrok, pod którym chyba nic na sobie nie ma, co wcześniej zauważył Ferdynand i na co usiłował zwrócić uwagę przyjaciela lubieżnym uśmiechem i gestem. Do kuchni wchodzi jej mąż, wyjmuje papierosa z wąskich ust i mówi coś po czesku. Żona usiłuje się go pozbyć, nie podnosi nawet głowy znad mapy, sunie po niej, a raczej po jakiejś krętej ulicy palcem z obgryzionym paznokciem. Dochodzi do krótkiej, lecz gwałtownej sprzeczki. Ferdynand wciąż uśmiecha się lubieżnie. Gospodyni nadal pochyla się nad mapą. Mąż stoi przez chwilę, kipiąc z niezadowolenia. Potem wychodzi, a gospodyni mówi, że małżonek idzie do pracy. Jest byłym zawodowym piłkarzem, tłumaczy. A obecnie nauczycielem WF-u. Siada, zapala papierosa i kładzie dłoń na kolanie Simona. Wygląda na to, że choć milczący, wpadł jej szczególnie w oko. Mój mąż, mówi, nie zna się na niczym poza piłką. Pauza. Dłoń nadal na jego kolanie. Rozumiesz mnie? Tak, odpowiada. Picie alkoholu o tak wczesnej porze po tak straszliwej nocy sprawiło, że jest mocno oszołomiony. Nie bardzo wie, co się właściwie dzieje i o czym mówi ta kobieta. Wszystko wydaje mu się nadzwyczaj sugestywne. Zalana słońcem kuchnia, obrazki z kotkami na ścianie, niebieskie oczy żony piłkarza, jej cienka jak pergamin skóra. Kobieta wpatruje się w niego niepokojąco. Simon opuszcza wzrok i ma przed sobą jej chude, gołe kolana. Znów jej oczy. Nie znach się na niczym poza piłką, powtarza. Przygląda się jej ustom, gdy wypowiada te słowa. Rozumiesz mnie? Tym razem nie brzmi to jak pytanie. Tym razem to brzmi jak polecenie. A wy, chłopcy, zagaduje uśmiechając się uszczęśliwiona i podnosząc butelkę, lubicie sport? Ja lubię, mówi Ferdynand. Tak, Simon nie lubi. To nieprawda, mruczy poirytowany Simon. Gospodyni chyba tego nie słyszy. Obraca się ku niemu i pyta. Nie, a co lubisz? Co lubisz? Chyba wiem, co lubisz. Znów kładzie mu dłoń na kolanie i wybucha głośnym śmiechem. Simon lubi czytać, oznajmia Ferdynand. O, lubisz książki, to miłe. Ja też lubię książki. Och, przykłada dłoń do serca. Kocham książki. Mój mąż, on nie lubi czytać, nie interesuje się sztuką. Ty się interesujesz sztuką, myślę. On się interesuje sztuką, potwierdza Ferdynand. Och, to miłe. Wzdycha, nie spuszczając wzroku z Simona. Piękno, mówi. Piękno, piękno. Żyję dla piękna. Chodź, pokażę ci. Wielce podekscytowana prowadzi go pod wiszący w korytarzu obraz. Płaski, pozbawiony życia landschaft w ohydnych, krzykliwych kolorach. Oznajmia, że kupiła ten obraz w Wenecji. Ładny, mówi Simon. Stoją w milczeniu przed obrazem. Wpatrując się w ten mały, brzydki malunek, Simon wyczuwa bliskość jej ciała, jej ciepłą, ciężką dłoń na ramieniu. Twój przyjaciel, zwraca się gospodyni do Ferdynanda, zapalając następnego papierosa. Wszystko rozumie. Znów są w kuchni. Jest bardzo inteligentny, odpowiada Ferdynand. Rozumie piękno. Z całą pewnością. Żyje dla piękna. Tak jak ja. A potem odkręcając butelkę ze śliwowicą powtarza. Mój mąż na niczym się nie zna poza piłką. Piękna gra, żartuje Ferdynand. Gospodyni wybucha śmiechem, choć nie wiadomo, czy pojęła żart. Lubisz piłkę? Pyta. W zasadzie bardziej lubię rugby, odpowiada Ferdynand. Następnie stara się jej wyjaśnić, na czym polega gra w rugby, a ona pali i słucha od czasu do czasu, zadaje jakieś pytania, dowodząc, że nic nie rozumie. Więc to też piłka? Pyta po kilku minutach szczegółowych wyjaśnień, machając, by rozproszyć dym. No, tak jakby, odpowiada Ferdynand. No tak. A dziewczyny? Pyta gospodyni. Lubicie dziewczyny? Pytanie to zawstydza Ferdynanda znacznie mniej niż Simona, więc po krótkiej pauzie odpowiada. Oczywiście, że lubimy dziewczyny. Gospodyni wybucha śmiechem. Oczywiście. Patrzy na Simona, który wpatruje się w stół. W Pradze spotkacie mnóstwo dziewczyn. Mówi. Stojąc na moście Karola z poczerniałymi posągami, z pokazującymi wszystko palcem turystami, Simon stwierdza, że całe to miasto jest pozbawionym duszy Disneylandem. W katedrze świętego Wita, chodząc w spokojnym świetle i wciągając w nozdrza słaby zapach politury, trafia na plakat informujący, że tego popołudnia w katedrze ma zostać wykonana msza c-moll Mozarta, co trochę go ożywia, więc kupują bilety i siadają naprzeciw katedry na tarasie pubu dla turystów, żeby zaczekać na koncert. Ferdynand, co dla niego niezwykłe, zapala papierosa, Filipa Morrisa, z paczki Simona. Gdy przyjaciel mówi, jak bardzo nienawidzi Pragi, Ferdynand przypatruje się dwóm dziewczynom siedzącym przy pobliskim stole. Nie są zapewne najśliczniejsze, a takie obiecywała im w Pradze gospodyni. Ale całkiem w porządku. Jedna z nich nawet bardziej niż w porządku. Ferdynand nadstawia ucha, chce się zorientować, w jakim mówią języku. Nie są stąd, to oczywiste. Jak możesz czuć się szczęśliwy w roli turysty? Peroruje Simon, ciągle chodząc w kółko, nie wiedząc niczego na pewno, szukając Bóg wie czego. Masz świetny nastrój. Nie jestem w złym nastroju, mówię tylko... Dziewczyny są, zdaje się, angielkami.
Co powiesz na nie?
Pyta cicho Ferdynand. A co mam powiedzieć? Odpowiada pytaniem Simon.
No?
Simon robi jakąś minę, wyrażającą chyba zbolałe zniecierpliwienie.
No przestań,
mówi Ferdynand. Nie są takie złe. Całkiem w porządku, ładniejsze od tych w Warszawie.
No cóż, o to nie trudno.
Dobra, wchodzę w nie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Śmieje się Ferdynand. Zapytam, czy się do nas przyłączą. Simon wzdycha niecierpliwie i drżącą lekko dłonią zapala kolejnego papierosa. Przygląda się, jak Ferdynand dosiada się do dziewczyn z godną pozazdroszczenia łatwością i zaczyna z nimi rozmawiać. Wskazuje stół, przy którym siedzi Simon, a on szybko odwraca głowę i podnosi wzrok ku pokrzepiającej, poczerniałej, masywnej, gotyckiej sylwetce świętego Wita. Nadal się w nią wpatruje albo tylko udaje, gdy Ferdynand oznajmia.
A to mój kolega Simon.
Odwraca głowę ku słońcu, mruży oczy. Stoją nad nim z drinkami w dłoniach. Jedna z dziewczyn ma na głowie chroniący od słońca kapelusz. Ferdynand zaprasza je gestem, żeby usiadły, co robią niepewnie.
No więc,
zagaja Ferdynand z przesadną jowialnością, zajmując miejsce na zgrzytającym głośno krześle. Jak wam się podoba w Pradze? I od jak dawna tutaj jesteście? Bo my dopiero przyjechaliśmy dziś rano. Jeszcze nic nie widzieliśmy, prawda, Simon? Simon kręci głową.
Nic, prawie nic. Zajrzeliśmy tam, mówi Ferdynand, bo Simon lubi katedry.
Dziewczyny zerkają posłusznie na Simona, jakby się spodziewały, że zaprzeczy albo potwierdzi, ale on milczy.
Byłyście tam?
Pyta Ferdynand, kierując pytanie do dziewczyny w kapeluszu przeciwsłonecznym, która jest znacznie atrakcyjniejsza od przyjaciółki.
Ta, wczoraj, odpowiada.
Dosyć to imponujące, prawda? Dziewczyna wybucha śmiechem.
W porządku,
mówi, jakby uznała, że Ferdynand żartował.
To znaczy, one wszystkie są z grubsza takie same, jak mi się wydaje.
Ciągnie Ferdynand.
Byliśmy w prawie każdej katedrze w tej części Europy, więc jestem zorientowany.
Ta? No wiesz, o co mi chodzi. Więc gdzie jeszcze byliście? Pyta dziewczyna. I zaczynają rozmawiać. Gdzie byliście i co widzieliście? Simona irytuje zachowanie Ferdynanda. Uważa, że przyjaciel przywdziewa maskę podczas spotkań z nieznajomymi, jakby spotkania te wymagały a priori jakiejś hipokryzji. Traktuje swoje milczenie jako niemy protest przeciwko tej hipokryzji i przeciwko monotonii tego wszystkiego. Gdy pulchna przyjaciółka przeciwsłonecznego kapelusika pyta go, jaką lubi muzykę, wzrusza ramionami i odpowiada, że nie wie. Ferdynand opowiada o japońskiej parze, którą widzieli. Facet w lnianym garniturze i panamie. Facetka w turkusowej sukience z cekinami. Oboje tańczyli na rynku głównym w Krakowie. Potem opowiada o tym, jak wysadzono ich z pociągu na polsko-niemieckiej granicy, gdzie zrewidował ich wąsaty niemiecki celnik.
Moim zdaniem nie spodobał im się Simon,
mówi Ferdynand z uśmiechem, który wywołuje natychmiastową radość pań. Simon również uśmiecha się półgębkiem, bez specjalnej przyjemności, przyjmuje jednak rolę, w której go siłą, jak mu się wydaje, obsadzono. Szczegółowa rewizja osobista, tłumaczy Ferdynand. Przeciwsłoneczny kapelusik aż piszczy ze śmiechu.
Co ty, poważnie?
Nie, odpowiada Simon, nie patrząc na nią, a potem zwracając się do Ferdynanda, jakby byli tylko we dwóch, oznajmia.
Już prawie piąta.
Naprawdę? Pyta Ferdynand, jakby nie rozumiał, dlaczego kolega go o tym informuje.
Owszem,
potwierdza Simon. Zapada krótka cisza.
Wiesz, że...
Ta, rzuca Ferdynand. Chyba się nad czymś przez chwilę zastanawia, a pozostali czekają. Następnie zwraca się do przeciwsłonecznego kapelusika.
Słuchaj, tu jest taki koncert o piątej. Będzie super. Może z nami pójdziecie?
Dziewczyna spogląda na przyjaciółkę, która wzrusza ramionami.
Gdzie?
Właśnie tu. Ferdynand pokazuje górującą nad nimi kamienną budowlę.
W środku. Mozart czy coś. Mozart, nie?
Tak, odpowiada bez entuzjazmu Simon.
Simona kręci to gówno,
tłumaczy Ferdynand. Dziewczyny popatrują po sobie, wymieniają jakieś niewypowiedziane spostrzeżenia. Ich wymówką jest to, że nie mają za dużo pieniędzy, na co Ferdynand odpowiada.
No to może spotkamy się po koncercie.
Nadal się uśmiecha.
Moim zdaniem to nie będzie aż tak długie.
Ile to potrwa? Pyta Simona, jakby ten był jego sekretarką.
Nie wiem,
odpowiada Simon. Nie dłużej niż godzinę, tak przypuszczam. Moglibyśmy się tu spotkać po koncercie, proponuje Ferdynand. Za jakąś godzinę? Zgadzają się na to, Ferdynand i Simon odchodzą. Ta w kapeluszu jest naprawdę ładna, nie sądzisz? Pyta Ferdynand. Jest w porządku. Bardziej niż w porządku. Mega w porządku. A co z tą jej przyjaciółką? Co z nią? Ferdynand wybucha radosnym śmiechem. Ta, wiem, co chcesz powiedzieć. Nuci rozweselony pod nosem, gdy siadają w ławkach. Przypomnij mi, co to jest? Pyta. Msza Mozarta, odpowiada Simon, nie patrząc na niego. C-moll. Ta, pamiętam. Jakby chcąc sycić się doznaniami, krzyżuje ręce i zamyka oczy. Zaczyna się koncert. Muzyka. Po koncercie wracają na taras pubu w cieniu katedry, ale dziewczyn już nie ma. Simon wciąż słyszy muzykę, gdy jego zmartwiony przyjaciel pyta kelnera, czy ktoś nie zostawił dla niego wiadomości. Słyszy głos niewidzialnej sopranistki gdzieś z pierwszego rzędu, wypełniający wysoką kamienną przestrzeń. Gdy czekają na tarasie na wypadek, gdyby dziewczyny wróciły, a Ferdynand stoi przy płotku ogródka, wpatrując się w pełen turystów zmrok, Simon siedzi i pali i wciąż słyszy ten głos, w którym jest coś świętego. Ferdynand, wracając z nad krawędzi tarasu, wygląda na zrozpaczonego. Jest w tym coś świętego. Pierdolić to, stwierdza Ferdynand. Świętość wezwana do wysokiej kamiennej przestrzeni przez tę jaśniejącą muzykę. Nie wrócą. Tę jaśniejącą muzykę i głos niewidzialnej sopranistki, wypełniający wysoką kamienną przestrzeń. Nie, odpowiada Simon. Jego przyjaciel siada i bez pytania częstuje się jednym Philipem Morrisem. Stara się zachować twarz. Wrąbiemy coś? Pyta. Opuszczają taras i szukają miejsca, w którym można coś zjeść. Zgubili się, wędrując po wąskich uliczkach. Ferdynand zatrzymuje się przy kiosku z czasopismami, żeby zapytać o drogę. Przyjaciel stara się, żeby go zrozumiano, a Simon zauważa, że niektóre czasopisma są pornograficzne. Odnajduje wzrokiem olbrzymie sutki, gołą skórę, otwarte usta. W zasadzie w kiosku nie sprzedają nic innego oprócz pornografii. Kioskarz, mały, zmęczony człowieczek, nie mówi po angielsku i pokazuje Ferdynandowi na migi, żeby zaczekał. Znika w jakimś sklepie z pustą witryną. Pojawia się po kilku chwilach z kobietą w średnim wieku w prostej niebieskiej sukience. Simonowi robi się żal tej kobiety, że musi tolerować kiosk z pornosami przed swoim sklepem. Tak? Pyta kobieta, uśmiechając się nieśmiało i podchodząc. Ferdynand tłumaczy, że się zgubili i szukają miejsca, w którym mogliby coś zjeść. Kobieta tłumaczy im, jak znaleźć drogę do miejsc, które znają, i dodaje przepraszająco, że nie zna w pobliżu żadnych lokali, gdzie można coś zjeść o tej porze. Przykro mi, dodaje. Nie, nie, proszę się nie przejmować, odpowiada Ferdynand. Bardzo dziękujemy za pomoc. Kupujecie pisma? Pyta kobieta. Pytanie jest skierowane głównie do Simona, który wciąż stoi pod kioskiem paląc. Patrzy na nią tak, jakby jej nie zrozumiał. Seks, mówi kobieta, wskazując na kiosk. Zaczyna się uśmiechać, a wówczas jej twarz staje się nagle w jego oczach odrażająca, niczym pysk jakiegoś złowrogiego zwierzątka o małych, żółtych ząbkach. Nie, odpowiada szybko. Poglądaj! Mówi ciągle uśmiechnięta, wyjmując jakieś czasopismo zza przytrzymującego je sznurka i podając mu je w folii. Poglądaj sobie. Nie jesteśmy zainteresowani. Dziękujemy pani, mówi Ferdynand. Dlaczego nie? Pyta kobieta z uśmieszkiem. Bo nie, odpowiada Ferdynand, idąc za przyjacielem, który jest już w połowie ulicy. Dziękujemy. Jedzą w Pizza Hut, a potem jadą metrem aż do ostatniego przystanku na przedmieściach. Simon, leżąc na piankowym materacu na podłodze pokoju, w którym się zatrzymali, przykryty kołdrą w pomarańczowo-beżowe kwiatki, usiłuje skupić się na pamiętniku. Ferdynand bierze prysznic. Simon słyszy szum wody i wie, że dopóki woda jest odkręcona, Ferdynand tu nie wróci. Słyszy także krzyki z kuchni, gdzie gospodyni kłóci się z mężem. Ma czas, to nie potrwa długo. Minął już tydzień, odkąd po raz ostatni... To wydarzyło się w rozkołysanej, łomoczącej toalecie pociągu na trasie z Warszawy do Krakowa. Dotyka palcami podniecającej twardości pod kołdrą. Szum wody ustaje, piszczą rury, a Simon wciąga szorty i znów zaczyna pisać, a przynajmniej udaje, gdy owinięty w kusy ręcznik Ferdynand wchodzi do pokoju, trzyma w ręce tylko pióro. — Ciągle się kłócą? — pyta Ferdynand, mając na myśli gospodarzy. Słyszą, jak w kuchni coś się tłucze. Simon trzyma tylko pióro i nic nie mówi. — Biedny króliczek — stwierdza Ferdynand. Staje przed małym lustrem, odwraca się tyłem i zerka przez ramię na kipiące, pokryte bliznami plecy. — Coraz gorzej — mówi. — Spójrz, jest gorzej, nie? Simon podnosi na chwilę wzrok znad pamiętnika i odpowiada. — Nie wiem. — Gorzej — powtarza Ferdynand. Wzdycha i kładzie się na łóżku z pełnym komentarzy Tomem Yeatsa. Po paru wersach — to nie jest kraj dla starych ludzi. Między drzewa młodzi idą w uścisku. Znów wzdycha i wpatruje się przez dobrą minutę w białawy sufit. To nie jest kraj dla starych ludzi. Między drzewa młodzi idą w uścisku. Odkłada Tom Yeatsa na lśniący żółty parkiet. Naciąga na siebie cienką kołdrę i odwraca się do ściany. Simon, nie napisawszy ani słowa, odkłada pamiętnik i gasi światło, stołową lampę na podłodze obok swego materaca.